Witamy w kolejnej audycji o paragrafie przy kawie. Za konsoletą radia UWM-FM kłania się Państwu Michał Gornowicz. Gościem naszej dzisiejszej audycji będzie osoba dobrze Państwu znana, bowiem często tutaj bywa w roli gościa, były belfer UWM Wydziału Prawa i Administracji 2020, doktor habilitowany Monika Kotowska, profesor UWM, Katedra Kryminologii i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji. Monika, witamy Ciebie serdecznie w studio Radia UWM-FM.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za takie miłe przedstawienie.
No właśnie, a skoro gościmy Monikę, to oczywistym jest, że mamy temat dotyczący szeroko rozumianego prawa, ale też pojawiają się wątki kryminologiczne. Dzisiaj porozmawiamy sobie o problemie, o którym od dłuższego czasu bardzo wiele uwagi się poświęca, natomiast odnoszę takie wrażenie, że ten problem wciąż pozostaje nierozwiązany. Będziemy mówić o nieletnich sprawcach przestępstw, w jaki sposób można im, tym dzieciakom pomóc, jaką rolę w tym całym procesie odgrywają rodzice. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, może sobie powiedzmy kilka słów, kim są te osoby nieletnie w świetle naszego prawa.
Według ustawy z 9 czerwca 2022 roku nieletnim będzie osoba, która wykazuje objawy demoralizacji pomiędzy 10 a 18 rokiem życia, albo dopuściła się czynu karalnego w postaci przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego pomiędzy 13 a 17 rokiem życia. W takich sytuacjach od momentu wszczęcia postępowania będziemy mówić o osobach nieletnich.
No właśnie, a powiedz nam proszę, czy w dzisiejszych czasach nieletni są bardziej niebezpieczni niż kiedyś? Czy to jest jakaś nasza bujna wyobraźnia wynikająca z często mylnego, nieprawdziwego przekazu medialnego?
Przekaz medialny polega na tym, żeby w przypadku przestępczości, czy to osób dorosłych, czy to nieletnich, pokazać coś, co jest takie bardzo hardkorowe, co jest takie bardzo niebezpieczne. Bo gdybyśmy mówili o takim obrazie tego zjawiska, który wynika ze statystyk, to musielibyśmy pokazać takiego nieletniego, który dopuszcza się zwykle jakichś błahych czynów przeciwko mieniu, który okrada jakieś sklepy na przykład, który wynosi coś z tego sklepu, a to nie byłoby ciekawe. To nie byłoby z perspektywy widza porywające. Więc z takiego medialnego przekazu wynika, że ci nieletni to zasadniczo dopuszczają się jakichś najpoważniejszych przestępstw, jakichś spektakularnych zabójstw, rozbojów, zgwałceń. I rzeczywiście są takie przypadki, natomiast są to przypadki jednostkowe.
Wyobrażając sobie nieletniego jako sprawcę potencjalnego przestępstwa, mamy przed oczyma kogoś bardzo niebezpiecznego, groźnego. Czy możemy powiedzieć, że jest jakiś typowy profil takiej osoby nieletniej? Bo podejrzewam, że jego problemy z prawem zaczynają się nie tu i teraz, a narodziły się kilka ładnych lat temu.
To wszystko zależy od jakiego momentu zaczyna się w życiu człowieka ta przestępczość nieletnich też. Bo jeżeli ona zaczyna się w wieku nastoletnim, pomiędzy 13 rokiem życia, a 21, to najczęściej jest to taka przestępczość, może gdybym powiedziała błaha, to by było nadużycie, ale taka, którą nie należy się zbyt mocno przejmować, ponieważ ci nieletni często wyrastają z tej przestępczości. Oni zaczynają od błahych czynów i najczęściej na tych błahych czynach kończą. Często te czyny wynikają z ciekawości, z chęci zaimponowania komuś, z pochwalenia się czymś, z jakichś takich niezaspokojonych potrzeb. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z takim nieletnim, powiedzielibyśmy sobie jednocyfrowym, czyli z osobą, która ma 7 lat, 8 lat, 9 lat i taka osoba zaczyna kraść, albo zaczyna się upijać, czyli wykazywać jakieś objawy demoralizacji, albo na przykład zaczyna znęcać się nad zwierzętami, to wówczas już jest to bardzo niebezpieczne. Ponieważ jak wynika z badań kryminologicznych, tak wczesny początek przestępczości zwiastuje nam najczęściej długą przestępczość. To są uporczywi przestępcy. To jest statystycznie około 10% wszystkich później przestępców dorosłych, którzy nie są podatni na resocjalizację. Natomiast bardzo szybko widać już te problemy w wieku czasami nawet 6-7 lat.
No właśnie, Monika, to co mówisz jest niezwykle przerażające, tak? Budzące jakąś płaszczyznę do pogłębionej refleksji, jeżeli mówimy o 7-8-letnich dzieciakach popełniających przestępstwo. Czy możemy zatem powiedzieć, co jest powodem, że oni wchodzą w ten konflikt z prawem? Czy to jest jakiś bunt dziecięcy, wspomniany przez ciebie wpływ negatywny otaczającego środowiska, może zupełnie coś innego? Bo podejrzewam, że tych czynników jest często wiele i one się wzajemnie na siebie nakładają.
Tak, bardzo trudno jest wyodrębnić taki jeden czynnik. W kryminologii mówimy, kiedyś mówiliśmy właśnie o czynnikach takich kryminogennych, teraz bardziej mówimy o czynnikach ryzyka, ale też mówimy o czynnikach chroniących przed przestępczością. O czynnikach ryzyka mówimy w sytuacji, kiedy mamy niekorzystne środowisko człowieka w postaci rodziny na przykład jakiejś problemowej, w postaci najbliższego otoczenia rówieśniczego, które również na przykład spożywa alkohol w nadmiernej ilości, zażywa narkotyki, dopuszcza się jakichś drobnych czynów karalnych, czy też wykazuje inne objawy demoralizacji, ale też mówimy przy tych czynnikach ryzyka o takim negatywnym kapitale społecznym, czyli w sytuacji, kiedy młodzież, dzieci nie mają wsparcia w rodzicach, kiedy rodzice nie mają dla nich czasu, kiedy traktują dziecko no, jako takie zło konieczne. To, co jest takie charakterystyczne w kryminologii w ostatnich kilkunastu latach, to też zwracanie uwagi na czynniki biologiczne, czynniki dziedziczne, na neurobiologię moglibyśmy sobie powiedzieć. Zwracanie uwagi na to, jaki wpływ ma na przykład ADHD. W przypadku nieletnich, a okazuje się, że ma bardzo duży. Także nie można wyodrębnić jednego czynnika, tak jak nie ma takiego jednego typowego przestępcy, nieletniego czy też dorosłego. Natomiast cechą charakterystyczną tych ludzi jest to, że zwykle mają podobne problemy.
Myślę, że każdy z nas ze swojego bliższego, dalszego otoczenia zna pozytywne wyjątki od tej zasady czy reguły, o której mówiliśmy, że ktoś właśnie wzrasta w atmosferze patologii, a kolokwialnie mówiąc wychodzi na ludzi, czyli wbrew tym wszystkim przeciwnościom losu, ta osoba jednak nie nabywa tych przykładów negatywnych po rodzicach, po otoczeniu, tylko normalnie chodzi do szkoły, zdaje maturę, idzie na studia, edukuje się, później dostaje dobrze płatną pracę. Pewnie takich przypadków jest niewiele, ale one istnieją, prawda?
Często to, czy ktoś wyjdzie na ludzi, kolokwialnie mówiąc, czy nie, to zależy od tego, czy spotka na swojej drodze jakiegoś dorosłego, który mu udzieli ogromnego takiego wsparcia społecznego, który w niego uwierzy, który poda mu rękę, który czasami pomoże mu finansowo, bo zwykle mówimy teraz o dzieciach z biednych rodzin. Także w momencie, kiedy taki nieletni z problemami, z małym kapitałem społecznym, z różnymi zaburzeniami, z małym wsparciem rodzinnym, spotka kogoś, kto mu zaimponuje, kto wyciągnie do niego rękę, kto w niego uwierzy, to często w takiej sytuacji może wyjść na ludzi.
A do rozmowy o nieletnich wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.